Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Adam Mickiewicz.
Jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Kto cię stracił dziś piękność twą w całej ozdobie, widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie, tęsknię po tobie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska, witam Państwa i zapraszam dziś na spotkanie poświęcone naszemu wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi. Można się było już zorientować, kto będzie dzisiaj bohaterem programu, bo, no właśnie, waham się teraz powiedzieć piosence, bo to była inwokacja z pana Tadeusza w wykonaniu Artura Gadowskiego. Dziś w naszym programie poświęcimy dużo czasu językowi Adama Mickiewicza, a to za sprawą pana profesora Konrada Górskiego, który wiele, wiele lat spędził, pracując właśnie nad językiem Adama Mickiewicza. A będą to fragmenty audycji archiwalnej redaktora Janusza Drozdowskiego, zatytułowanej Całe życie profesora, pochodzącej z 1984 roku. Dziś w programie również fragmenty pana Tadeusza, naszej narodowej epopei, w wykonaniu Anny Seniuk, Krzysztofa Gosztyły i Jerzego Treli. Kilka słów o Konradzie Górskim, którego zaraz Państwo usłyszą. Profesor Konrad Górski urodził się 22 kwietnia 1895 roku. Studiował polonistykę w Warszawie i slawistykę w Pradze. W latach 1934-39 wykładał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po wojnie przez 5 lat pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1950 został pozbawiony praw do nauczania. Przez kolejne lata pracował w Instytucie Badań Literackich Pan, a w roku 1956 powrócił na UMK, gdzie wykładał aż do emerytury do roku 1965. W swoich badaniach koncentrował się przede wszystkim na warstwie ideologii oraz tekstologii w twórczości Mickiewicza. Przywołam kilka tytułów: Pogląd na świat młodego Mickiewicza, Staropolszczyzna w języku Adama Mickiewicza, Z badań nad słownictwem Mickiewicza, Mickiewicz, artyzm i język, czy też słownik języka Adama Mickiewicza, który współtworzył, ale trzeba powiedzieć, że właściwie tworzył. I to było jego bardzo ważne dzieło. Nie wiem, czy nie przesadzę, jak powiem, że było to dzieło jego życia. Cały czas o tym myślał, a potem jak mógł, to już to zrobił. O tym, jaka jest historia słownika języka Mickiewicza i cóż w nim jest, już za chwilę profesor Konrad Górski powie. Posłuchajmy.
Marzyłem o napisaniu monografii o Mickiewiczu. Przyszło mi do głowy, że jedyną formą stworzenia podstaw dla poprawnej monografii, interpretacji dzieł jakiegoś poety powinien być jego słownik. Ta myśl już była u mnie zupełnie żywa i wyraźna jeszcze przed wojną. No ale nie było okazji do tego, żeby tę rzecz realizować. Jeden z najwybitniejszych polskich językoznawców, profesor Kazimierz Nicz, o wielkich zasługach, jednak stwierdził, że trudno robić słownik, jeżeli się nie ma do tej pory krytycznego wydania dzieł Mickiewicza. A potem się okazało w ciągu naszej pracy, że na odwrót, że krytyczne wydanie można zrobić tylko za pomocą słownika. I w ten sposób te idee stopniowo dojrzewały. Więc faktycznie do realizacji tej myśli można było się dopiero zabrać po wojnie. Dlaczego byłby potrzebny słownik? Otóż na przykład dlatego, żeby ustalić znaczenia słów. Bardzo wielu ludzi, już dawniej, historyków literatury, zauważyło, że Mickiewicz wprowadza do swoich dzieł różne archaizmy. Nie poznano się na archaizmach pana Tadeusza, dopatrywano się tylko archaizmów, powiedzmy, w takich dziełach jak Grażyna, która niby odtwarza dawne czasy, jest historyczna i tak dalej. I z tego względu mogła tam być te archaizmy, mogły się zjawiać. Pochodzenie tych archaizmów tłumaczono zupełnie błędnie tym, że Mickiewicz się rozczytywał w pisarzach XVI wieku, a zwłaszcza w Strykowskim, i przez tą drogą się te archaizmy dostały. Tymczasem prawda odkryta przeze mnie jest zupełnie inna. Mianowicie Unia, początkowo tylko dynastyczna Polski z Litwą, spowodowała, że Litwa niesłychanie szybko dostała się pod wpływ kulturalny Polski. I znajomość języka polskiego szerzyła się z niesłychaną szybkością. Do tego stopnia, że wielki książę litewski Aleksander, który później został królem polskim, tym ostatnim przed Zygmuntem, na dworze swoim wprowadził już język polski jako język urzędowy dworu. I to było ostatnie lata wieku XV, to znaczy wtedy, kiedy jeszcze literatura polska w osobach największych swoich, że tak powiem, postaci w rodzaju Reja, Kochanowskiego i tak dalej, jeszcze nie istniała. Więc przecież jest jasne, że nie literatura tu odegrała rolę, tylko wpływ kulturalny po prostu ten. Te wszystkie archaizmy u Mickiewicza to są, że tak powiem, relikty polszczyzny XVI wieku, które do tej pory trwają w ustach współczesnych ludzi. Można robić kaszę z kartofli. Jak to robić kaszę z kartofli? Kasza w staropolskim znaczeniu oznacza papkowatą, ciepłą potrawę. Dlatego też można nie dać sobie w kaszę dmuchać. Co to znaczyło tego? W żadnym wypadku w Wilnie nie powie się, jak się idzie do sklepu, żeby kupić coś, z czego ma być zrobiona kasza, że proszę o kaszę jęczmienną czy tego. Tylko się mówi o krupach, czyli tak, jak się mówiło w XVI wieku. I dopiero to, co się z krup robi, to jest dopiero kasza. Kasza z kartofli to jest codzienne zupełnie słowo. I u Mickiewicza jest też kasza z kartofli. Można spotkać jeszcze w młodzieńczym poemacie, powiedzmy sobie, właśnie pod tytułem Kartofla. Jakie słowa staropolskie u Mickiewicza pozostały i jakie one mają znaczenie? Otóż okazuje się, że jednak tych słów jest bardzo dużo i znaczenia są takie, jakie się dzisiaj zupełnie prawie nie spotyka. Ja tylko dam jeden przykład, słowo uprzejmy. Co znaczy dziś uprzejmy? Znaczy życzliwie grzeczny, ale nie więcej, tak? Tymczasem słowo uprzejmy w XVI wieku znaczyło kochający, miłujący. I dlatego też, jeżeli Mickiewicz w Farysie powiada: wyciągnąłem ku światu ramiona uprzejme, zda się, że go ze wschodu na zachód obejmę, to jest uścisk miłosny. I inny przykład panu Tadeuszu, kiedy na przykład jest taka rzecz, że jak Jacek opowiadał o swoich stosunku do stolnika, że tam udawał, że nie widzi miłości Jacka do Ewy i tak dalej, i były momenty, że go złość brała, chciałby złapać za szablę i rzucić się wreszcie na tego, że tak powiem, okrutnego starca. W tym momencie Ewa patrzyła na niego wzrokiem tak uprzejmym, że jego to rozbrajało. No więc oczywiście ta uprzejmość nie ma nic wspólnego z dzisiejszą uprzejmością. Tak kochającym wzrokiem, że go ta cała jego złość przechodziła i czuł, że on nie może w tej chwili nic zrobić właśnie w jej obliczu czy w jej obecności. Nieprawdaż. Napisałem nawet w swoim czasie, opierając się tylko na może czwartej części tekstów poetyckich, pracę pod tytułem Staropolszczyzna w języku Adama Mickiewicza. I to już było właśnie bardzo ważnym studium, które można było napisać tylko w miarę, jakośmy ten słownik poznawali.
Do wypowiedzi archiwalnych profesora Konrada Górskiego powrócimy. A teraz słynna niepewność. Kasia Stankiewicz i Michał Żebrowski.
Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam.
I tęskniąc sobie zadaję pytania, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
Czas w naszym programie poświęconym dzisiaj Adamowi Mickiewiczowi posłuchać pana Tadeusza. Fragment Księgi Trzeciej, Telimena w świątyni Dumania, powie państwu Anna Seniuk. Dodam tylko, że wszystkie fragmenty, które będę dziś prezentować, fragmenty pana Tadeusza, pochodzą z płyty wydanej przez Polskie Radio w roku 1998.
Telimena ni wilczych, ni ludzkich nie zbiera. Roztargniona, znudzona, dokoła spoziera, z głową w górę zadartą. Więc pan rejent w gniewie mówił o niej, że grzybów szukała na drzewie. Asesor ją złośliwie i równał do samicy, która miejsca na gniazdo szuka w okolicy. Jakoż zdała się szukać samotności, ciszy. Oddalała się zwolna od swych towarzyszy i szła lasem na wzgórek. Pochyło wyniosły, ocieniony, bo drzewa gęściej na nim rosły. W środku szarzał się kamień, strumień spod kamienia szumiał, tryskał i zaraz, jakby szukał cienia, chował się między gęste i wysokie zioła, które wodą pojone bujały dokoła. Tam ów bystry swawolnik spowijany w trawy i liściem podesłany, bez ruchu, bez wrzawy, niewidzialny i ledwie dosłyszany szepce. Jako dziecię krzykliwe złożone w kolebce, gdy matka nad nim zwiąże firanki majowe i liścia makowego nasypie pod głowę. Miejsce piękne i ciche. Tu się często schrania Telimena, zowiąc je świątynią Dumania. Stanąwszy nad strumieniem, rzuciła na trawnik z ramion swój szal powiewny, czerwony jak krwawnik i podobna pływaczce, która do kąpieli zimnej schyla się, nim się zanurzyć ośmieli, klęknęła i powoli chyliła się bokiem. Wreszcie jakby porwana koralu potokiem, upadła nań i cała wzdłuż się rozpostarła. Łokcie na trawie, skronie na dłoniach oparła, z głową na dół skłonioną. Na dole u głowy błysnął francuskiej książki papier welinowy, nad alabastrowymi stronicami księgi wiły się czarne pukle i różowe wstęgi. W szmaragdzie bujnych traw, na krwawnikowym szalu, w sukni długiej, jak gdyby w powłoce koralu, od której odbijał się włos z jednego końca, z drugiego czarny trzewik, po bokach błyszcząca śnieżną pończoszką, chustką, białością rąk lica, wydawała się z dala jak pstra gąsienica, gdy wpełźnie na zielony liść klonu. Niestety, wszystkie tego obrazu wdzięki i zalety darmo czekały znawców. Nikt nie zważał na nie. Tak mocno zajmowało wszystkich grzybobranie. Tadeusz przecież zważał i w bok strzelał okiem i nie śmiejąc iść prosto, przysuwał się bokiem. Jak strzelec, gdy w ruchomej, gałęzistej szopie, usiadłszy na dwóch kołach, podjeżdża na dropie, albo na siewki idąc, przy koniu się kryje, strzelbę złoży na siodle lub pod końską szyję, niby to bronę włóczy, niby jedzie miedzą, a coraz się przybliża, kędy ptaki siedzą. Tak skradał się Tadeusz.
I powracamy do wypowiedzi archiwalnych profesora Konrada Górskiego. Ciąg dalszy opowieści o słowniku języka Adama Mickiewicza będą też przykłady.
Jakośmy rozpoczynali pracę nad słownikiem, no tośmy dążyli do tego, żeby ustalić właściwe znaczenia słów u Mickiewicza. ujawniła się wtedy pewna rzecz, która była rewelacją, że poprawny tekst Mickiewicza da się zrekonstruować tylko na podstawie słownika. Tu dam jeden jedyny przykład. Chodzi o użycie słowa mrok i zmrok. Przy badaniu zestawienia teraz druków z autografem okazało się, że zmrok nigdy nie występuje w autografie, a jeżeli występuje w druku, to zawsze mu w autografie odpowiada mrok. Czyli zmrok nie jest słowem mickiewiczowskim. Jak to się stało, że on się tam dostał? Dlatego, że cała, że tak powiem, techniczna strona powstawania tekstów drukowanych Mickiewicza była zupełnie niepowtarzalna. Chodzi o to, że Mickiewicz pisał po polsku, no oczywiście, jak wiadomo, pisał znakomicie, ale jeżeli chodzi o czysto graficzną stronę, to tam było dużo niedociągnięć, niedbalstwa. Nie stawiał tutaj na to znaków nad Z, C, Eś i tak dalej, albo stawiał je nierównomiernie. To słowo takie jak woźny, to raz pan ma woźny, a raz pan ma wozny, nieprawda? Więc co właściwie, jak to u Mickiewicza było, czy to było tak, czy to było inaczej, czy coś. Oczywiście było woźny, ale w tej formie autograf nie mógł iść do druku. Trzeba go było przepisać. No, nie ma nieszczęścia. Przepisywano. Ale tutaj wystąpiła druga strona. Mianowicie Mickiewicz nienawidził pracy mechanicznej. I nigdy porządnie kopii nie poprawił. A wiadomo, że kopiści coś nie doczytają, coś poprawią na własną rękę. W tej formie szła rzecz do druku, a potem trzeba było robić korektę zecerską. No, nowa rzecz, której Mickiewicz nienawidził i wyręczał się przyjaciółmi. W tym czasie, jak ogłaszał w Petersburgu Konrada Wallenroda, pisał w jednym liście, że robię korektę Wallenroda, którego niekiedy przeklinam, bo wszyscy mnie odbierzeli, ja sam muszę wszystkie korekty robić, nieprawda? Otóż on się ciągle posługiwał ludźmi innymi, którzy robili korektę. A korektor znał tylko kopię, źle poprawioną, tak? Nie poprawiono właśnie porządnie. Stąd całe mnóstwo słów się dostało do tekstów Mickiewicza, które nie są słowami albo nie są formami Mickiewicza. Jeżeli pan w panu Tadeuszu na to przeczyta, że ludzie biegną, to nie jest Mickiewicz, bo u niego tylko ludzie biegą. Takich rzeczy jest mnóstwo. I dlatego też, jak pisałem Polszczyzna Mickiewicza, to podzieliłem te archaizmy, te staropolszczyzny na trzy kategorie. Po pierwsze, słowa, które już wyszły z użycia, słowa, które są w dalszym ciągu, powiedzmy sobie, w użyciu, ale mają nieco inne znaczenie właśnie. No i trzecie, słowa, które są całkowicie i staropolskie, i mickiewiczowskie, czy coś. Więc powiedzmy sobie, jeżeli dzisiaj pan spotka w jakimkolwiek wydaniu słowo zmrok, to niech pan wie, że to nie jest Mickiewicz. Bo jeżeli chodzi właśnie zwłaszcza o pana Tadeusza, to jest najgorzej wydane dzieło Mickiewicza. No i wśród z tych przyczyn, które już wyłuszczyłem, po drugie z tego, że to wychodziło w Paryżu, więc nie zawsze byli polscy zecerzy, a mogli być i francuscy zecerzy, którzy opierali się na kopii. Więc z tego względu różnica między autografem pana Tadeusza i drukiem, i korektę robił Bogdan Jański, który był Mazur, nie znał zupełnie języka Mickiewicza, tego języka regionalnego, na którym pan Tadeusz jest napisany, nieprawdaż? I wobec tego tam było mnóstwo błędów w zestawieniu z autografami. Było początkowo 300 różnic między tekstem drukowanym i tekstem właściwie autografowanym. A aż do mojego wydania poprawiano tych rzeczy około 100, a ja poprawiłem około 200. Mickiewicz mówił w Wallenrodzie, tam w pieśni Wajdeloty, że o pieśni gminna ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty. Otóż można przełożywszy to przenieść na język Mickiewicza i powiedzieć, że język Mickiewicza jest arką przymierza między dawnymi i młodszymi laty. Mickiewicz jest ostatnim pisarzem staropolskim i pierwszym pisarzem tworzącym nowy język polski, który się stał w zakresie na przykład prozy politycznej zupełnie nowym językiem. Przecież Mickiewicz ma za sobą szereg artykułów politycznych i tak dalej. W tym sensie daje podstawy nowoczesnego języka polskiego w zakresie literackim, no a będąc jednocześnie pomostem między dawną polszczyzną i nową polszczyzną. Na tym polega właśnie to ogromne jego bogactwo. Mickiewicz nie cofał się przed potocznością języka. Język Mickiewicza operuje olbrzymią ilością słów, zwrotów, wyrażeń z języka potocznego wziętych. I dawniej można było to mieć to wrażenie na podstawie lektury, a dzisiaj nie potrzeba wrażenia, tylko to matematycznie można udowodnić, bo słownik wyraźnie odróżnia utarte wyrażenia i wyrażenia, powiedzmy, zupełnie nowe, które Mickiewicz wprowadził i tak dalej. Oczywiście, że Mickiewicz wprowadził całe mnóstwo wyrażeń i zwrotów, których przedtem nie było, a dzisiaj są potoczne. No, mierz siły na ramiary, nie zamiar podróż sił, tak, i tak dalej. Powiedzmy, przeniknij okiem słońca, przeniknij ziemię od końca do końca i tak dalej. Całe mnóstwo takich powiedzeń, które weszły, powiedzmy, do języka codziennego. Zupełnie odmienny język niż język słowackiego, który był przede wszystkim słowackiego językiem nastawionym na możliwie bogatą poetycką metaforę. Podczas u Mickiewicza metafory są i to wspaniałe, ale wtedy, kiedy następuje konieczność ich użycia, ale nie dla jakiejkolwiek bądź ozdoby. Język jest wyłącznie tylko narzędziem ekspresji, komunikacji. No chyba, że daje jakąś stylizację, jak na przykład powiedzmy w sonatach krymskich, gdzie jest ta wyraźna stylizacja na orientalizm i wobec tego tam są wprowadzone nieco inne słowa, czy wyrażenia, czy zwroty i tak dalej.
Tam był mi raj, tam był
Wieczorne spotkania.
Znaszli ten kraj, pieśń do muzyki Stanisława Moniuszki. Andrzej Lampert wykonał ten utwór. A teraz kolejny fragment pana Tadeusza. Księga czwarta, Wojskiego powieść o pojedynku do wejki z domejką. Krzysztof Gosztyła.
Wojski jechał po środku. Staruszek szanowny, wesoły był nadzwyczaj i bardzo rozmowny. Chcąc kłótników zabawić i do zgody dowieść, kończył im o dowejce i domejce powieść. Asesorze, jeżeli chciałem być z rejentem, pojedynkował, nie myśl, że jestem zawziętym na krew ludzką. Broń Boże, chciałem was zabawić. Chciałem wam komedię niby to wyprawić, wznowić koncept, który ja lat temu 40 wymyśliłem. Przedziwny. Wy młodzi jesteście, nie pamiętacie o nim, lecz za moich czasów głośny był od tej puszczy do poleskich lasów. Do mejki i do wejki wszystkie z przeciwieństwa pochodziły, rzecz dziwna, z nazwisk podobieństwa bardzo niewygodnego, bo gdy w czas sejmików przyjaciele do wejki skarbili stronników, szepnął ktoś do szlachcica: daj kreskę do wejce. A ten nie dosłyszawszy dał kreskę do mejce. Gdy na uczcie wniósł zdrowie marszałek Rupejko, wiwat do wejko, drudzy krzyknęli do mejko. A kto siedział w pośrodku, nie trafił do ładu, zwłaszcza przy niewyraźnej mowie w czas obiadu. Gorzej było, raz w Wilnie jakiś szlachcic pijany bił się w szable z domejką i dostał dwie rany. Potem ów szlachcic z Wilna wracając do domu, dziwnym trafem z dowejką zjechał się u promu. Gdy więc na jednym promie płynęli wilejką, pyta sąsiada, kto on? Odpowie, dowejko. Nie czekając, dobywa rapier spod kirejki, czak, czak, i za domejkę podciął wąs dowejki. Wreszcie, jak na dobitkę trzeba jeszcze było, żeby na polowaniu tak się wydarzyło, że stali blisko siebie obaj imiennicy i do jednej strzelili razem niedźwiedzicy, prawda, że po ich strzale upadła, bez duchu, ale już pierwej niosła z dziesiątek kul w brzuchu. Strzelby z jednym kalibrem miało wiele osób. Kto zabił niedźwiedzicę? Dojdźże. W jaki sposób? Tu już krzyknęli, dosyć, trzeba raz rzecz skończyć, Bóg nas czy diabeł złączył, trzeba rzecz rozłączyć. Dwóch nas, jak dwóch słońc, pono zanadto na świecie. A więc do szerpentynek i stają na mecie. Oba szanowni ludzie, co ich szlachta godzą, to oni na się jeszcze zapalczywiej godzą. Zmienili broń, od szabel szło na pistolety. Stają, przy czym, że nadto przybliżyli mety. Oni na złość przysięgli przez niedźwiedzią skórę strzelać się. Śmierć niechybna, prawie rura w rurę. Oba tęgo strzelali. Sekunduj, hreczecha! Zgoda, rzekłem, niech zaraz dół wykopie klecha, bo taki spór nie może skończyć się na niczym. Lecz bijcie się szlacheckim trybem, nie rzeźniczym. Dosyć już mety zbliżać, widzę, żeście zuchy, chcecie strzelać się rury, oparszy o brzuchy. Ja nie pozwolę. Zgoda, że na pistolety, lecz strzelać się nie z dalszej ani z bliższej mety, jak przez skórę niedźwiedzią. Ja rękami memi jako sekundat skórę rozciągnę na ziemi i ja sam was ustawię. Waść po jednej stronie stanie na końcu pyska, a waść na ogonie. Zgoda, wrzaśli. Czas, jutro, miejsce, karczma, usza. Rozjechali się. Ja zaś do Wirgiliusza. Tu Wojskiemu przerwał krzyk: byczka! Tuż spod koni smyknął Szarak. Już kusy, już go sokoł goni. Psy wzięto na obławę, wiedząc, że z powrotem na polu łatwo można napotkać się z kotem. Bez smyczy szły przy koniach. Gdy kota spostrzegły, wprzód nim strzelcy poszczuli, już za nim pobiegły. Rejent też i asesor chcieli końmi natrzeć. Lecz Wojski wstrzymał, krzycząc: wara! Stać i patrzeć, nikomu krokiem ruszyć z miejsca nie dozwolę. Stąd widzimy wszyscy dobrze. Zając idzie w pole. W istocie kot czuł z tyłu myśliwych i psiarnie, rwał w pole, słuchy wytknął jak dwa różki sarnie, sam szarzał się nad rolą, długi, wyciągnięty, skoki pod nim sterczały jakby cztery pręty, rzekłbyś, że ich nie rusza, tylko ziemię trąca po wierzchu, jak jaskółka wodę całująca. Pył za nim, psy za pyłem, z daleka się zdało, że zając pył i harty jedne tworzą ciało. Jakby jakaś przez pole suwała się zmija, kot jak głowa, pył z tyłu, jakby modra szyja, a psami jak podwojnym ogonem wywija. Rejent, asesor patrzą, otworzyli usta, dech wstrzymali, wtem rejent pobladnął jak chusta, zbladł i asesor. Widzą, fatalnie się dzieje. Owa zmija im dalej, tym bardziej dłużej. Już rwie się w pół, już znikła owa szyja pyłu. Głowa już blisko lasu, ogony gdzie z tyłu. Głowa niknie raz jeszcze, jakby kto kutasem mignął, w las wpadła. Ogon urwał się pod lasem. Biedne psy ogłupiałe biegały pod gajem. Zdawały się naradzać, oskarżać nawzajem. Wreszcie wracają z wolna, skacząc przez zagony. Spuściły uszy, tulą do brzucha ogony i przybiegłszy ze wstydu nie śmieją wznieść oczu. I zamiast iść do panów, stały na uboczu. Rejent spuścił ku piersią zasępione czoło, asesor rzucał okiem, ale nie wesoło. Potem zaczęli oba słuchaczom wywodzić, jak ich harty bez smyczy nienawykły chodzić, jak kot znienacka wypadł, jak źle był poszczuty na roli, gdzie psom chyba trzeba by wdziać buty, tak pełno wszędzie głazów i ostrych kamieni. Mądrze rzecz wygłuszczali, szczwacze doświadczeni, myśliwi z tych mu wiele mogliby korzystać, lecz nie słuchali pilnie. Ci zaczęli świstać, ci śmiać się w głos, ci mając niedźwiedzia w pamięci, gadali o nim świeżą obławą zajęci.
Z Polskiego Radia PIK słuchają Państwo wieczornych spotkań. Dziś klasyka literatury polskiej i Adam Mickiewicz. I powracamy do archiwalnego nagrania profesora Konrada Górskiego, który odpowie nam teraz na pytanie, czy są pomyłki w dziełach Adama Mickiewicza.
O pomyłkach nie ma mowy, tylko chodzi o pewną poetykę, jaką Mickiewicz stosował. Jaskrawy przykład, na czym to polega. Wróćmy do sceny, kiedy Tadeusz wchodzi do tego pokoju, gdzie mieszkał, widzi, że tam jest mieszkanie kobiece i tak dalej, zdumiony ze wszystkim, kto mógł, kto może teraz mieszkać. Wygląda przez okno, widzi prześlicznie urządzony ogródek i tu jest wymienione geranium, lewkonia, astry i fijołki. Wszystkie te kwiaty doskonale mogły w ogrodzie Zosi rosnąć. Tylko Tadeusz nie mógł ich widzieć, bo fijołki rosną na wiosnę, a astry na jesień. I tak dochodzimy do tego, co można by nazwać realizmem Mickiewicza. Mickiewicz stosuje jak najdalej idący realizm w opisie rzeczy i jest całkowicie swobodny w doborze szczegółów w fabule. I dlatego też taki czy inny szczegół w fabule gra u niego tak długo, póki jest potrzebny. A jak przestaje być potrzebny, to się więcej na niego nie zwraca uwagi i przechodzi nad nim do porządku dziennego. To nie jest żadna omyłka, ani żadna mistyfikacja. To jest poetyka bardzo zbliżona do metod narracji powieści XVIII wieku. Na pewno naczytał się tych powieści bardzo dużo i francuskich, i angielskich. Więc z tego względu jest rzecz właściwie znana, tylko różnie interpretowana. Jest na przykład taki, powiedzmy, wybitny zresztą historyk literatury jak Zygmunt Szwajkowski, napisał na ten temat całą książeczkę pod tytułem Pan Tadeusz jako poemat humorystyczny, gdzie chciał udowadniać, że te niekonsekwencje, które są można zauważyć, jest ich bardzo dużo, że one są celowo robione, ażeby stworzyć z poematu jeszcze jakiś dodatkowy element humoru, powiedzmy, czy coś. Nie, to jest hipoteza zupełnie nieprawdopodobna i zupełnie błędna. Więc wydobył cały szereg tych różnych rzeczy trafnie, tylko interpretacja jest nie do przyjęcia. Rzecz polega zupełnie na czym innym. Ja na ten temat napisałem kiedyś specjalną pracę pod tytułem Tadeusz z ręką na temblaku. Więc o cóż tam chodzi? Chodzi o to, że w 11 księdze, kiedy Tadeusz jako ten ułan wtedy rozmawia z Zosią, chcąc się upewnić, czy ona wychodzi za niego za mąż dobrej woli, czy też pod wpływem nacisku otoczenia, wtedy on ma rękę na temblaku, bo okazuje się, że w pierwszej potyczce jakiś tam był ranny i dla wyleczenia tych ran musi zostać na Litwie. Po co ten pomysł? Po to, że przecież czytelnik dzisiejszy wie, jak się skończyła kampania napoleońska i perspektywa ta, że Tadeusz może pójść pod Moskwę i więcej nie wrócić, to jest rzecz, która by rzucała jakiś cień na te radosne, cudowne z tym zachodem słońca i tak dalej zakończenie poematu. Tadeusz nie może iść pod Moskwę. Trzeba zrobić tak, żeby on tam nie poszedł. Nieprawda? O to chodzi. I tym się uzasadnia tylko ta ręka na ten blak. Ale potem zjawiają się oboje na wielkiej sali, gdzie się już zebrali tam ci wszyscy najwyżsi wojskowi, tam Kniezewicz, Dąbrowski i tak dalej, wszyscy są. Całe towarzystwo, niby, które ma brać udział w zaręczynowej uczcie i tym podobne. I Zosia wchodzi ubrana po ludowemu. To tak zachwyciło strasznie wszystkich tych właśnie wojskowych tam, że wywołał po prostu entuzjazm. Kniaziewicz wziął Zosię pod ramiona, postawił na stole. Wszyscy zachwyceni zawołali brawo. Tadeusz patrzył wesoło i zacierał ręce. No więc co się stało z ręką na tym blaku? Nie ma jej więcej, tak? Bo jest już niepotrzebna. Więcej ta ręka na tym blaku się nie pojawia, tak? Ona spełniła swoje zadanie i koniec, tak? Inny przykład. Woźny przeniósł ucztę całą, że tak powiem, do zamku. No więc następuje opis, że ta uczta się tam ma odbywać w sieni. Otóż ta sieni wielka, nie, jak refektarz i tak dalej. I ściany bez żadnych ozdób, ale sufit jest cały, wszystko może być. Ściany bez żadnych ozdób, tak? Zostały tam tylko najwyżej rogi i jelenie, ale nic więcej. Natomiast w piątej księdze, kiedy jest ta uczta druga, podczas której nastąpiła kłótnia, hrabia patrzy na te ściany i hrabia rozgląda się po tej sali, w której się to odbywa, i na ścianach są portrety przodków, których wcale nie było w pierwszym akcie, tak? Bo ściany bez żadnych ozdób, czyli bez żadnych portretów nie było. Jeśli chodzi o kwestie pejzażowe, pewne, mi się zdaje, rzeczy są może trochę przez niektórych przyrodników, nieprawdaż, nawet może niezupełnie domyślane do końca. Była taka wątpliwość, jak wojski gra na rogu, nieprawdaż, bukom buki, a że tam buków wcale nie mógł robić i tak dalej. Otóż to wcale nie jest pewne, czy naprawdę tych buków tam nie było, nieprawdaż. Mogło być. Raczej byłbym wierzył autentyczności pamięci Mickiewicza, a mógł Mickiewicz postąpić tutaj w sposób dość swobodny, stosując raczej ten realizm fabularny, że mu te buki akurat były potrzebne do rymu i tam wsadził, powiedzmy, czy coś. Mogło być i tak, ale zasadniczo Mickiewicz jest absolutnie wierny. To jest niesłychanie charakterystyczne. Z drugiej strony trzeba powiedzieć jedno, że Mickiewicz, opisując przyrodę, łączy swoje wrażenia, nie tylko autentyczne z czasów dzieciństwa, ale łączy tak samo pewne obserwacje, które mógł zrobić jedynie poza terenem Nowogródczyzny. I tu dam może jeden przykład. Jest opis Słońca, prześliczny, opis wspaniały, jeden z najpiękniejszych opisów wschodu Słońca, 11 księdze. Oko Słońca weszło, jeszcze nieco senne, przymruża się, drżąc wstrząsa swe rzęsy promienne. Siedmią barw błyszczy razem, szafirowe razem, razem krwawi się w rubin i żółknie topazem. A barwy tęczy. Czegoś podobnego on w Nowogrodzie widzieć nie mógł. Horyzont cały nie pozwalałby nawet tego zobaczyć. Gdzie on mógł coś podobnego widzieć? Tylko nad morzem. A on już wtedy morze poznał, i czarne morze poznał, i śródziemne morze poznał i tak dalej. I tylko nad morzem to zjawisko daje się obserwować. Ja przyznam się, że ilekroć czytałem ten szczegół, to traktowałem to troszkę jako fantazję poetycką. Aż kiedyś ja to zobaczyłem na własne oczy, wprawdzie nie podczas wschodu, ale podczas zachodu słońca w Jastrzębiej Górze. Otóż Mickiewicz przenosi ten element wschodu słońca, przenosi na Nowogródczyznę. I w tym sensie to jest to pewnego rodzaju, powiedzmy, dowolność, ale dowolność, do której poeta ma prawo.
Mówił profesor Konrad Górski. Przypomnę, fragmenty, które dziś prezentowałam, pochodzą z archiwalnej audycji autorstwa redaktora Janusza Drozdowskiego, zatytułowanej Całe życie profesora z 1984 roku. Dodam tylko, że trzy uczelnie honorowały profesora Konrada Górskiego doktoratem honoris causa. Był to Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, oczywiście to był rok 79, i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Profesor Konrad Górski był też kawalerem orderu świętego Grzegorza Wielkiego. Otrzymał ten order w roku 1986. Profesor Konrad Górski zmarł 7 kwietnia 1990 roku w Toruniu. A my posłuchamy teraz fragmentu epilogu pana Tadeusza w wykonaniu Jerzego Treli.
O Matko Polsko, ty tak świeżo w grobie złożona, nie ma sił mówić o tobie. Ach, czyjeż usta śmią pochlebiać sobie, że dzisiaj znajdą to serdeczne słowo, które rozczula rozpacz marmurową, które z serc wieko podejmie kamienne, rozwiąże oczy tylą łez brzemienne i sprawia, że łza przystygła wypłynie, nim się te usta znajdą, wiek przeminie. Kiedyś, gdy zemsty lwie przehuczą ryki, przebrzmi głos trąby, przełamią się szyki, gdy wróg ostatni wyda krzyk boleści, umilknie światu swobodę obwieści, gdy orły nasze lotem błyskawicy spadną u dawnej chrobrego granicy, gdy ciało podjedzą i krwią całe spłyną i skrzydła wreszcie na spoczynek zwiną. W ten czas dębowym liściem uwieńczeni, rzuciwszy miecze, siądą rozbrojeni rycerze nasi, zechcą słuchać pieni. Gdy świat obecnej doli pozazdrości, będą czas mieli słuchać o przeszłości. W ten czas zapłaczą nad ojców losami i w ten czas łza ta ich lica nie splami. Dziś dla nas w świecie nieproszonych gości, w całej przeszłości i w całej przyszłości jedna już tylko jest kraina taka, w której jest trochę szczęścia dla Polaka. Kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie, niezaburzony błędów przypomnieniem, niepodkopany nadziei złudzeniem, ani zmieniony wypadków strumieniem, gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał. Te kraje rad bym myślami powitał. Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie małe i piękne, jadowite rzucił, ku pożytecznym oka nie odwrócił. Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny, jak świat jest Boży, tak on był nasz własny. Jakże tam wszystko do nas należało, jak po nim wszystko, co nas otaczało, od lipy, która koroną wspaniałą całej wsi dzieciom użyczała cienia, aż do każdego strumienia, kamienia. Jak każdy kątek ziemi był znajomy, aż po granice, po sąsiadów domy. I tylko krajów tych obywatele, jedni zostali wierni przyjaciele, jedni dotychczas sprzymierzeńcy pewni. Bo któż tam mieszkał? Matka, bracia, krewni, sąsiedzi dobrzy. Kogo z nich ubyło? Jakże tam o nim często się mówiło? Ile pamiątek, jaka żałość długa tam, gdzie do pana przywiązańszy sługa niż w innych krajach małżonka do męża, gdzie żołnierz dłużej żałuje oręża niż tu syn ojca. Po psie płaczą szczerze i dłużej niż tu lud po bohaterze. I przyjaciele w ten czas pomogli rozmowie i do piosnki rzucali mnie słowo za słowem, jak bajeczne żurawie nad dzikim ostrowem, nad zaklętym pałacem przelatując wiosną i słysząc zaklętego chłopca skargę głośną, każdy ptak chłopcu jedno pióro zrzucił. On zrobił skrzydła i do swoich wrócił. O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy, żeby wieśniaczki kręcąc kołowrotki, gdy odśpiewają ulubione zwrotki o tej dziewczynie, co tak grać lubiła, że przy skrzypeczkach gąski pogubiła, o tej sierocie, co piękna jak zorze, zaganiać gąski szła w wieczornej porze. Gdyby też wzięły na koniec do ręki te księgi proste, jako ich piosenki. Tak za dni moich przy wiejskiej zabawie czytano nieraz pod lipą na trawie pieśń o Justynie, powieść o Wiesławie. A przy stoliku drzemiący pan włodarz albo ekonom lub nawet gospodarz nie bronił czytać i sam słuchać raczył i młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczył. Chwalił piękności, a błędom wybaczył. I zazdrościła młodzież wieszczu w sławie, która tam dotąd brzmi w lasach i w polu, i którym droższy niż laur Kapitolu wianek, rękami wieśniaczki osnuty, z modrych bławatków i zielonej ruty.
To już wszystko w dzisiejszych wieczornych spotkaniach poświęconych klasyce literatury polskiej. Dzisiejszym bohaterem był Adam Mickiewicz i jego dzieło. Do twórczości Adama Mickiewicza będziemy w wieczornych spotkaniach oczywiście powracać. A na zakończenie dobranoc z muzyką Andrzeja Kurlewicza w wykonaniu Czesława Niemena. Ewa Dąbska, do usłyszenia.
Dobranoc, już dziś więcej nie będzie bawili, niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc w każdej ze mną przemówionej chwili, niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz mój się sennym źrenicą przymili. Obudź jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól lica, chcesz na sługi klasnąć. Daj piersi ucałować, dobranoc zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę niestety zamknięta, dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zaś.